sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Sześć minut po 19:00, czas i pora rozpocząć drugą część audycji w sportowym rytmie, na którą zapraszają realizujący program Łukasz Kurzawski oraz w studiu
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Szałasik. Dzisiaj ostatnia niedziela czerwca, 30 dzień czerwca dokładnie. 8 lat temu na Mistrzostwach Europy reprezentacja Polski grała z Portugalią w ćwierćfinale i przegrała. W rzutach karnych pamiętamy to z Dawidem dobrze, bo tutaj akurat w studiu siedzieliśmy i audycję omawiającą Mistrzostwa Europy dla Państwa prowadziliśmy i przygotowywaliśmy. Dzisiaj już bez Polaków na Mistrzostwach Europy, jeszcze nie ćwierćfinały, a 1/8. Czy rozpoczęła się druga połowa meczu Anglia-Słowacja?
Tak, w dalszym ciągu ten niespodziewany wynik na tablicy wyników się utrzymuje. Przypominam, że Słowacy prowadzą z Anglikami 1-0.
No to w takim razie poprosimy o inne informacje z kraju i ze świata.
A dziś jeszcze jeden mecz 1/8 finału na piłkarskich Mistrzostwach Europy w Niemczech. O 21:00 w Kolonii Hiszpania zagra z Gruzją. Polscy siatkarze pokonali Słowenię 3-0 w kolejnych partiach do 24, 16 i 17 w meczu o trzecie miejsce Ligi Narodów w Łodzi. To piąty medal biało-czerwonych w tych rozgrywkach i trzeci brązowy. O 20:00 finale Japonia zagra z Francją. Żużlowcy Polonii Piła wygrali na własnym torze z Lokomotywem Dyneburg 58-32 w meczu siódmej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. To trzeci poziom rozgrywkowy. 13 punktów i 2 bonusy przywiózł do mety najskuteczniejszy w pilskim zespole Norweg Matthias Polestad. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa niespodziewanym zwycięzcą wyścigu o Grand Prix Austrii 11 rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen miał kolizję z wiceliderem cyklu Brytyjczykiem Lando Norrisem i zajął piąte miejsce. Drugi był Australijczyk Oscar Piastri, a trzeci Hiszpan Carlos Sainz Jr. Mistrz świata Finn Kalle Rovanpera wygrał w Mikołajkach 80. rajd Polski, 7. rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce wywalczył Brytyjczyk Elfyn Evans, a trzeci był Francuz Adrien Fourmont. Najlepszy z Polaków Mikołaj Marczyk, rywalizujący w kategorii WRC2, został sklasyfikowany w generalce na 18. pozycji. Francuski kolarz Kevin Vauclin wygrał w Bolonii po samotnym finiszu drugi etap Tour de France. Żółtą koszulkę lidera wywalczył 14. na mecie faworyt wyścigu Słoweniec Tadej Pogacar. Holenderka Laura Molinar zwyciężyła w trzyetapowym kolarskim wyścigu Tour de Pologne Kobiet. W klasyfikacji generalnej wyprzedziła swoją rodaczkę Scarlett Suren oraz Polkę Katarzynę Wilkos.
Do godziny 20:00 potrwa audycja w sportowym rytmie. Od tyłu Państwu powiem, co dziś przygotowaliśmy w drugiej części naszej audycji. Przed godziną 20:00 oczywiście Automoto Pyrlandia, czyli nasz motoryzacyjny wielkopolski magazyn sportowy o motorsporcie. Wcześniej odwiedzimy dwie bardzo sportowe szkoły. Tydzień temu zakończył się rok szkolny, ale to jeszcze taki mały suplement, a sportowe życie w szkołach płynie każdego dnia. Będziemy w szkołach sportowych w Lesznie i w Poznaniu. Także wizyta na treningu młodych lekkoatletów z Przeźmierowa, którzy tydzień temu zaprezentowali się szerokiej publiczności na memoriale Czesława Cybulskiego i nie tylko. No a już za chwilę wizyta w siedzibie poznańskiego AZS-u przy ulicy Noskowskiego, bowiem poznański AZS na Igrzyska Olimpijskie do Paryża wysyła mnóstwo sportowców z medalowymi aspiracjami, a w gronie tych sportowców z Wielkopolski, z AZS-u Poznań, którzy pojadą na Igrzyska Olimpijskie Paryża, jest też spora grupa żeglarzy. Oni akurat będą rywalizować w Marsylii. Zatem już za chwilę po piosence przenosimy się na Noskowskiego, gdzie siedzibę ma poznański AZS.
Nasza znakomita kitesurferka Julia Damasiewicz, no i dziewczyna z Wielkopolski, zawsze się tym chlubimy, bo tam niektórzy z nadmorza przyjechali do AZS Sailing Team, a Julia, nasza dziewczyna, która zaczynała przygodę w Koźminie Wielkopolskim, dobrze pamiętam?
Dokładnie tak.
A potem już tata miał szkołę windsurfingu na Helu i tam już były prawdziwe morskie warunki.
Tak, tam to wszystko się zaczęło. Mimo wszystko ja czuję swoje korzenie w Wielkopolsce. Urodziłam się w Poznaniu i wychowałam w Koźminie Wielkopolskim. Tam przez 8 lat chodziłam do szkoły podstawowej numer 1 w Koźminie Wielkopolskim i właśnie stamtąd mogę powiedzieć, że wypłynęłam na wielkie wody.
Fantastyczne wielkie wody, bo masz już naprawdę na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Potwierdziłaś to także w olimpijskim roku 2024 i takim przebojem się do tej olimpijskiej reprezentacji wdarłaś, zgadza się?
Można tak powiedzieć. Ciężko mówić o sobie jako przeboju, ale bardzo miło to coś takiego słyszeć.
to dzięki wynikom. Przypomnij te najważniejsze, które doprowadziły ci do tego, że no, będziesz reprezentować biało-czerwone barwy na tak wielkiej imprezie, jaką są Igrzyska Olimpijskie.
Trzeba zacząć od tego, że w 2019 roku zajęłam drugie miejsce na plażowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w Katarze. Już rok później zostałam mistrzynią Europy seniorek. Zawody te odbyły się w Pucku i była to klasyfikacja otwarta, także wśród wszystkich kobiet. Od wielu lat jestem mistrzynią Polski i zostałam również mistrzynią świata juniorów. A w tym roku na Las Częs Regata to właśnie ja zakwalifikowałam Polskę na Igrzyska Olimpijskie, wywalczyłam ten bilet i zdobyłam imienną klasyfikację na Igrzyska.
Jeżeli chodzi o twój wiek, to jest jeszcze nastoletni. Kitesurfing, liczy się doświadczenie? Właściwie z rokiem na rok jesteś mądrzejszą żeglarką, kitesurferką?
Kiteboarding jest to taka klasa, w której głównie liczy się doświadczenie. Jest kilka takich wytycznych, które trzeba spełniać, żeby być dobrym kitesurferem i jedna z nich to jest właśnie doświadczenie z latawcem. Tego nie da się przyspieszyć. To są lata spędzone na wodzie, godziny wytrenowane w różnych warunkach, które trzeba po prostu przejść i bez tego się nie obędzie.
No to w takim razie na totalnym luzie powinno się do tego Paryża jechać na olimpijski akwen. Skoro jesteś jeszcze nastolatką, no to wszystko przed tobą. Kolejne igrzyska, kolejne i wreszcie kolejne medale.
Oczywiście tak. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale mam nadzieję, że będę mogła reprezentować Polskę jeszcze wiele razy.
A czasami zaglądasz do Wielkopolski, do Koźmina, nie tylko na konferencję prasową tutaj w Poznaniu?
Oczywiście, że tak. Aktualnie mieszkam w Koźminie Wielkopolskim. Razem z moimi rodzicami mamy tam dom rodzinny i tam spędzam swój czas za każdym razem, gdy wracam do Polski.
No tylko nie mów mi, że gdzieś tam żeglujesz na kajcie w Koźminie.
Nie, wtedy mam wakacje.
W sportowym rytmie.
Kolejna olimpijka, żeglarka Sandra Jankowiak, która pływa w klasie 49ers wspólnie z Aleksandrą Melzacką. Pytanie, może to będzie pierwsza odważna odpowiedź, którą słyszę. Z jakimi nadziejami na te igrzyska jedziecie?
Nie będę tutaj pompować balonika, ale chcę powiedzieć przede wszystkim, że to jest mój debiut i bardzo się cieszę i jestem dumna z tego, co osiągnęłyśmy razem z Olą przez 3 lata. Uważam, że każdy zawodnik, który się tam znajdzie, będzie chciał walczyć o najwyższe trofea. Będzie to bardzo wyrównany poziom i dużo czynników musi się złożyć do tego, żebyśmy zdobyły medal. To jest bardzo skomplikowany sport. Każde warunki mogą się zdarzyć. Marsylia to też jest akwen o zróżnicowanym charakterze. Spędzamy tam dosyć dużo czasu i próbujemy rozszyfrować akwen, ale mogę powiedzieć, że cały czas nas zaskakuje. Nie ma utartych schematów na tym akwenie. To jest...
Czyli chodzi głównie o kierunek wiatru, czy raczej fale, warunki, zanieczyszczenie wody? Na czym polegają te czynniki?
Tak jak wspomniałeś, to będzie na pewno kierunek wiatru, ukształtowanie terenu, fala, prądy, odpowiedni dobór sprzętu. Jeśli chodzi o klasę 49er FX, to bardzo dużo uwagi trzeba włożyć na to, żeby skompletować odpowiednio sprzęt. Mam na myśli żagle, grot, fok, genaker razem z masztem. Nie jest tak, że założymy ten sam grot do tego samego masztu i to będzie jechać. Musimy spędzać dosyć dużo czasu na tym, żeby przetestować ten sprzęt. No i wybrać, na tyle wycelować, żeby trafić w te warunki i później go oczywiście jeszcze ustawić, bo to, że wybierzemy sprzęt, to jest jedna kwestia, a druga kwestia to, żeby go odpowiednio strymować.
Jeżeli chodzi o siłę fizyczną, załoga żeńska, Sandra Jankowiak, Aleksandra Melzacka, trzeba mieć dużo siły, żeby zapanować nad takim jachtem?
Tak. Myślę, że tak. I jeżeli chodzi o moją pracę, ja jestem załogantem, mam bardziej taką właśnie fizyczną część do opanowania, trymowanie żagli, ale nie będę ukrywać, że sternik też ma ciężko, bo jest to bardzo techniczna łódka, wymaga dosyć dużej wydolności i siły, bo tak dla przykładu można powiedzieć, że jeżeli byśmy postawili 49era na wodzie, bez żadnej ingerencji człowieka, ta łódka się po prostu przewróci. Jest bardzo wywrotna, bardzo techniczna i no, potrzeba dużej sprawności.
Dlaczego Sandra Jankowiak wybrała żeglarstwo?
to żeglarstwo to już zaczęło się jak byłam dzieckiem, ale na studiach miałam okazję spróbować na FX-ie i no, podoba mi się ta klasa, bo jest dużo szybkości, wysoka adrenalina. Nie będę ukrywać, bo często też się zdarza, że boję się po prostu tej prędkości i tego, co się może wydarzyć, ale to jest piękne w tym. Łatwo doprowadzić do takiego momentu, że musisz przekroczyć swoją granicę komfortu. No i myślę, że też dużym plusem jest to, że pływa się w dwie osoby. To mi się też spodobało, bo wcześniej nie miałam możliwości żeglować na dwuosobowej łódce. No i sparowałyśmy się na tyle z Olą, znalazłyśmy wspólny język, że to tak zagrało, że można powiedzieć, że się zakochałam w tym na nowo.
Jeszcze dopytam o pewną rzecz, bo tutaj padło takie stwierdzenie z twoich ust, ukształtowanie terenu. Ktoś cię żaknie, słuchając tej rozmowy, bo wie, no jak ta dziewczyna powiada, przecież woda, trochę fal i sobie tam płyniemy. Prawie wakacyjny obrazek, taki bardzo sielski. Z drugiej strony powiedziałaś o tej ogromnej technologii, jeśli chodzi o jak te twojej klasie 49er FX i to zapachniało Formułą 1. To rzeczywiście jest takie połączenie?
Tak, jest to trochę Formuła 1, ale żeglarstwo idzie do przodu i coraz szybsze jednostki pływające się pojawiają na wodzie. 49er jest tą łódką, która jeszcze nie lata, bo tak można powiedzieć, że już dużo klas i olimpijskich i takich na czasie już jest latających na foilach. No, ukształtowanie terenu to miałam na myśli właśnie wiatr, który się pojawia albo z gór, może właśnie być z gór, więc on taki trochę będzie bardziej zmienny. Jeżeli będzie od morza, to wtedy spodziewamy się no, już takiego morskiego, mocno warunku, fali. To są duże różnice, ale już nie musimy chyba wchodzić w szczegóły, bo to dosyć skomplikowany temat. Można powiedzieć, że każdego dnia jestem pewna, że będzie co innego.
Dobra, to ja wiecznie napompuję balonik. Brązik by wystarczył?
Na pewno bym się cieszyła, bo to by było super zwieńczenie naszej pracy, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy nie chciałabym więcej. Myślę, że tutaj dusza sportowca nie pozwala na osiadaniu na brązie czy tam na srebrze. Każdy chce zdobyć to złoto, być najlepszym.
W sportowym rytmie.
Zadowolony, uśmiechnięty podczas konferencji prasowej, tak już przedolimpijskiej, z żeglarzami. Tym razem prezes organizacji środowiskowej AZS Poznań, pan Tomasz Szponder, poszykuje się w tej stolicy Francji absolutny AZS-owski rekord olimpijski. Proszę wyjaśnić, o co chodzi.
No tak, no pierwszy i najważniejszy rekord, jedzie 16 AZS-iaków z Poznania. To jest rzeczywiście no, super wynik. Mieliśmy rekord już w Tokio, było 10 osób, plus jedna reprezentantka Belgii z naszej sekcji koszykówki. Natomiast teraz 16 to rzeczywiście będzie super trudny do pobicia rekord. 5 florecistów i florecistek z AZS-u AWF-u i z AZS-u UAM-u. Jedzie 4 żeglarzy ze środowiska, tutaj z organizacji środowiskowej AZS. Jedzie 3 kajakarzy z AZS-u AWF-u, 3 lekkoatletów od nas z sekcji środowiskowej, no i Magdalinę.
Panie prezesie, kto pańskim zdaniem może mieć największe medalowe szanse? Bo wszyscy chyba najgłośniej mówią jednak o szermierce, o florecistkach.
Znaczy florecistki mają taką bardzo krótką drogę do medali, bo tam jest 8 zespołów tylko. Więc
czyli zaczynają od ćwierćfinału.
Wystarczy mecz wygrać, tak, żeby jako drużyna wejść do strefy medalowej. Także, a tam się może wszystko zdarzyć. W związku z tym rzeczywiście jest taka duża szansa. Zresztą teraz na Mistrzostwach Europy też dziewczyny pokazały znakomitą formę. 2 medale, drużyna na drugim miejscu i Julia Walczyk na miejscu 3. Pierwszy medal seniorskich zawodów międzynarodowych. Na pewno. Natomiast wydaje mi się, że jak się patrzy na te wyniki w ostatnich paru latach, to jednak Martyna Klatt, kandydat do medalu olimpijskiego. No a my liczymy też na Pawła Fajtka oczywiście, bo robi postępy w ostatnich tygodniach, rzuca coraz dalej i w związku z tym myślę, że jest szansa generalnie żeby drugi medal olimpijski w historii AZS-u w Poznaniu wreszcie został zdobyty, bo chciałem powiedzieć, że mieliśmy aż 48 olimpijczyków i tylko albo aż jeden medal olimpijski, za to złote Szymona Żółkowskiego syna.
Rozmawiamy w sali konferencyjnej przy ulicy Noskowskiego, gdzie wisi w centralnym wręcz miejscu ten portret ze złotym medalem Igrzysk Jesiennych 2000 Szymona Żółkowskiego, a ja zaryzykuję, bo igrzyska to także czasami niespodzianki. Rozmawialiśmy chociażby z kitesurferami Julia Damasiewicz, Max Żakowski, czy przedstawiciele klasy 49er tej męskiej, czyli Szymon Wierzbicki, po drugiej stronie Sandra Jankowiak. Oni też mogą wyfrunąć z tym latawcem, myślę o kitesurferach na przykład.
Oczywiście, to jest nowa dyscyplina, jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie. Hierarchia w tej konkurencji jeszcze nie jest tak ustalona do końca, jak w tych tradycyjnych konkurencjach żeglarskich. W ogóle żeglarstwo jest często dość przypadkowe, zależy od siły wiatru choćby, tak? Ten akwent w Marsylii wydaje mi się, że też charakteryzuje się tymi bardzo zmiennymi wiatrami, a wiadomo, że jedne załogi wolą latać czy pływać przy silnych wiatrach, inne przy słabych, no i tam się może wszystko zdarzyć. Żeglarze mamy znakomitych, więc kto wie.
No to w takim razie zapowiada się, że początek tej kolejnej kadencji, do której dopłynął prezes Tomasz Szponder, może być medalowy i olimpijski.
Mam nadzieję, że będziemy mieli problem z tym, ile konferencji prasowych zrobić z medalistami po igrzyskach i skąd znaleźć środki przynajmniej na drobne nagrody za te medale.
Ja już czekam na tę konferencję. Dziękuję bardzo. Tak,
dzięki.
A lista wielkopolskich olimpijczyków to w tej chwili 24-25 nazwisk. Większość to już są kwalifikacje imienne, nie dla kraju, czyli tam, gdzie nominacje po prostu już nastąpiły, osobowe dla poszczególnych sportowców, ale jeszcze w zapasach Robert Baran z Krotoszyna ma szansę wygrać wewnętrzną walkę reprezentacyjną, by pojechać na Igrzyska Olimpijskie. No i kwestia obsady sztafet biegowych, a mamy chociażby 4x400 metrów, dwóch biegaczy aspirujących do tego, by pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Tutaj też wiemy, że ta lekkoatletyczna bramka właśnie dzisiaj się zamyka, chociaż jeszcze mogą być tak zwane relokacje rankingowe. Tutaj być może cień szansy ma jeszcze chociażby Adrianna Laskowska z AZS-u Poznań właśnie w trójskoku, by pojechać na Igrzyska Olimpijskie, więc jeszcze ta lista wielkopolskich sportowców może urosnąć do 26, może nawet 27 nazwisk, a może zatrzymać się na 24. Taką reprezentację nasz region wyśle do Paryża na Igrzyska, które odbędą się na przełomie oczywiście lipca i sierpnia z zapaleniem znicza w piątek 26 lipca. Wrócimy do olimpijskiej rozmowy w najbliższej sportowej arenie we wtorek o godzinie 19:15. Właśnie o tych wielkopolskich szansach będziemy rozmawiać. Być może już właśnie za dwie doby będziemy też mądrzejsi, jeśli chodzi właśnie o wielkopolską olimpijską listę zawodników. Gościem w studiu będzie dziennikarka TVP Poznań oraz serwisu sportowy Poznań Beata Oryl-Stroińska, a telefonicznie połączymy się z naszymi obozami, gdzie mamy wielkopolskich olimpijczyków. Między innymi zadzwonimy do Pawła Warszawskiego, zawodnika z Baborówka, który wystartuje w Wersalu we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, bo w Wersalu odbędą się jeździeckie konkurencje, a w jeździectwie generalnie trzech zawodników z naszego regionu pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. Postaramy też się połączyć z Livigno, gdzie trenuje kadra polskich kajakarek pod kierunkiem trenera Tomasza Kryka. No a wiemy, że tam tych szans medalowych możemy upatrywać właśnie w gronie podopiecznych poznańskiego szkoleniowca i także zawodniczek z poznańskich klubów. Wspomniana Martyna Klat czy też Karolina Naja to przecież zawodniczki poznańskich klubów, które pojadą na Igrzyska walczyć o medale. O szermierce porozmawiamy także o innych dyscyplinach, zatem olimpijska sportowa arena w najbliższy wtorek o godzinie 19:15 na antenie Radia Poznań.
W Gelsenkirchen trwa w dalszym ciągu mecz 1/8 finału piłkarskich mistrzostw Europy i w dalszym ciągu ten niespodziewany wynik się utrzymuje. Słowacy prowadzą z Anglikami 1-0, to 68. minuta tego spotkania. Teraz chwila muzycznego oddechu w audycji w sportowym rytmie, a później pomówimy i o lekkiej atletyce i także o usportowionych szkołach w naszym regionie.
Kto uważnie śledził z trybun bądź w telewizji lekkoatletyczny memoriał Czesława Cybulskiego, Goto dostrzegł, że nie tylko startowały w nim gwiazdy, ale także młodzi adepci lekkiej atletyki. Ścigali się na 60 metrów i dobre wyniki osiągnęli młodzi sprinterzy klubu Sprint Przeźmierowo. Michał Bebejewski, trener tego klubu.
No to było wielkie wrażenie i przeżycie dla młodych sportowców. Udało nam się, że też zostaliśmy zaproszeni, a że moi zawodnicy wygrali, to już jestem naprawdę z nich dumny. U dziewczyn wygrała Tysia Kulesza, a u chłopców Majewski Marcel.
To powiedzmy było takie lekkoatletyczne święto. Jest też dzień poprzedni.
Dziecięca lekkoatletyka to jest wspaniałe przeżycie dla trenera, dla rodziców, no a przede wszystkim dla nich, ponieważ no, lekkoatletyka jest dla każdego. Dzięki lekkoatletyce można uprawiać potem właściwie każdy sport. Jeżeli ktoś zaczyna od lekkiej atletyki, to można powiedzieć, że jest sprawny. Wszystkie konkurencje lekkoatletyczne, rzuty, biegi, skoki. Dzieci muszą wszystko trenować.
Z czasem myślę, już się trochę specjalizują.
Jeżeli predyspozycje są szybkościowe, to na pewno z maratończyka się nie zrobi sprintera. No wiadomo, że jeżeli ktoś rzuca, to czasami nie lubi biegać. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że w młodych kategoriach wiekowych, nawet jak jemu coś nie wychodzi, to trener powinien troszeczkę go ukierunkować, że spróbuj, będzie to procentować. Nawet jak nie lubisz tych płotków, spróbuj, koordynacja i to będzie procentować.
Też jakieś wyniki już osiągacie, też jesteście widoczni podczas tych dziecięcych, cyklicznych zawodów, bo tego nie brakuje.
Największe sukcesy w tym sezonie startowym. Mamy sprintera, Adam Mączkowiak, to jest czołowy sprinter w swojej kategorii wiekowej. No od kilku lat już rywalizuje, no bardzo dobre ma wyniki. W tym roku 1/100 mu zabrakło do mistrzostwa Polski na lekkiej atletyce dla każdego. Anastazja Nikitienko, to jest dziewczyna, która przyjechała z Ukrainy, rzuciła piłeczką drugi rok z rzędu, najlepiej w Polsce, zdobyła złoty medal, jest mistrzynią Polski w tej chwili. Zaczyna trenować oszczep, zimą trenujemy na hali w Baranowie, dzięki współpracy z gminą Tarnowo Podgórne, natomiast latem wynajmujemy, tutaj płacimy za wejście na stadion na Golęcinie.
Nazywam się Leon Mikołajczak, mam 13 lat i trenuję w UKS Przeźmierowo. 600 metrów oraz 1000. Tata mi zaproponował, powiedział, że w Przeźmierowo są jakieś treningi, no i tak się zaczęło.
Podoba się?
Tak, bardzo, bardzo. Ostatnio mistrzostwa Wielkopolski, zająłem niestety 4. miejsce na 600 metrów, ale jestem zadowolony i tak z siebie.
Maria Miczek, mam 13 lat.
Jakie konkurencje?
No najbardziej teraz krótkie dystanse, na przykład 60 metrów, 100 metrów też i skok w dal.
Ale wasz trener mówi, że to trzeba liznąć wszystkiego, trochę porzucać, poskakać. Czy też tak u ciebie było?
Tak, tak, też różne rzeczy próbowałam. W sumie to jeszcze nie do końca się zdecydowałam, na razie też próbuję na zawodach wszystkiego.
Nabór jest całoroczny, zachęcamy do wstąpienia do UKS Sprint Przeźmirowo. Grupa jest rewelacyjna, zapraszamy.
A można znaleźć profil na Facebooku albo po prostu w Google wrzucić UKS Sprint Przeźmirowo i kontakt do trenera Michała Bebejewskiego. Na pewno łatwo znaleźć i rozpocząć swoją przygodę z lekką atletyką. Zapraszamy. A teraz przeniesiemy się do szkoły podstawowej nr 7 z Leszna, bo po raz drugi z rzędu została najbardziej usportowioną szkołą w Wielkopolsce. Jej uczniowie wygrali Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w kategoriach dzieci i młodzieży. W tym roku szkolnym zakończonym niedawno uczniowie z leszczyńskiej siódemki wystartowali w 23 różnych imprezach sportowych. Żeby uzyskać tytuł najlepszej szkoły w regionie, musieli zajmować czołowe miejsca w zawodach na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. W tejże szkole był Jacek Marciniak.
Trzeba ciężko pracować, trzeba dobrze się organizować i być przychylnym dzieciom.
Agata Sadowska, dyrektor SP7 w Lesznie.
Wspierać ich w tym, co robią. Walić to jest rzeczywiście niezwykły wyczyn, ponieważ w obu kategoriach startowało w tym roku ponad 800 szkół z całej Wielkopolski.
Robert Stańczyk, nauczyciel wychowania fizycznego i trener w klasach piłkarskich w szkole podstawowej nr 7 w Lesznie.
Jak to się robi?
Przede wszystkim bardzo dobry kontakt z młodzieżą i systematyczna praca. To są te dwie rzeczy, które tutaj muszą zaistnieć. My jesteśmy wszechstronni. Reprezentujemy szkołę nie tylko w piłce nożnej, ale w wielu dyscyplinach. Począwszy od biegów przełajowych, biegów lekkoatletycznych, konkurencji takich lekkoatletycznych, poprzez koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną. Staramy się wszechstronnie rozwijać naszą młodzież, także dlatego mamy sukcesy nie tylko właśnie w piłce nożnej, ale jesteśmy najbardziej usportowioną szkołą w Wielkopolsce. Ta młodzież, która trafia do nas do szkoły i do klas, jest uzdolniona i dajemy im tę możliwość, żeby te umiejętności tutaj naprawdę wykorzystywali i pokazywali się na arenie nie tylko miasta, ale także Wielkopolski i Polski.
Mamy klasy sportowe i myślę, że to jest wynik tej ciężkiej pracy trenerów i nauczycieli, ale również wychowawców, innych nauczycieli, którzy wspierają tych młodych sportowców.
Jakie to są klasy?
Mamy klasy sportowe z piłki nożnej, koszykówki, szermierki i pływania. Na każdym poziomie są takie 4 klasy.
Sporo sukcesów osiągacie ostatnio w futsalu. Taka moda się zrobiła w Lesznie.
To też, to prawda. Już wielokrotnie zdobywaliśmy medale Mistrzostw Wielkopolski w futsalu. W tym roku udało nam się w kategorii dzieci wygrać. Po raz chyba 5.
Młodzież garnie się do sportu, bo różnie o tym się mówi.
Garnie się. Ta młodzież, która trafia do nas do szkoły, naprawdę garnie się i bardzo to lubi. I myślę, że ten czas spędzony na boisku będą mile wspominać po opuszczeniu nawet murów.
Wie pan, ja uważam, że nauka powinna iść wespół z tymi zdolnościami sportowymi i tymi osiągnięciami. Sportowiec powinien wiedzieć, że oprócz tego, że ma osiągać bardzo dobre wyniki w sporcie, on również musi osiągać bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o naukę. I staramy się nie stosować takiej taryfy ulgowej. Dodam, że wszystkie klasy, które są tymi klasami sportowymi, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i na egzaminach zewnętrznych, czego mamy przykład każdego roku.
Rozwój ciała i rozwój umysłu.
Tak, i jestem jak najbardziej za tym, ponieważ w życiu dorosłym tak naprawdę ważne jest to, jakie kompetencje nabędziemy te edukacyjne, ale również jaki sposób znajdziemy na życie i żeby to życie było też aktywne, taka równowaga, taki balans.
My nie stawiamy sobie celu zwycięstwa za wszelką cenę. To jakby przy okazji pracy, jeżeli się udaje, to my się bardzo z tego cieszymy. Na przykład teraz w tym barku zajęliśmy 1. miejsce w Polsce, ale naszym celem po zakwalifikowaniu, już samo wygranie województwa to było ogromnym sukcesem, było wejście do 8, a małymi kroczkami potem mówiliśmy do chłopaków, no słuchajcie, mamy to, zobaczcie, udało się, może teraz kolejnym krokiem będzie wejście do 4 i tak aż się piliśmy na samą górę.
Byliśmy, drodzy państwo, w najbardziej usportowionej szkole w Wielkopolsce, w Lesznie, a teraz przeniesiemy się do także mocno usportowionej szkoły w Poznaniu.
Zakończenie roku szkolnego, także w bardzo usportowionej szkole, szkole Marcina Gortata przy ulicy Szamotulskiej w Poznaniu, placówką dowodzi dyrektor Tomasz Rurycki. Panie dyrektorze, oddech ulgi zawsze jest przy końcu roku szkolnego, kiedy świadectwa się rozdaje, kiedy dziękuję się młodzieży, pedagogom za ich pracę.
Tak, bo ciężki rok tych uczniów, sportowców mamy już około 300, więc pracy na co dzień mamy dość sporo. Cieszy nas to, że bardzo dobre wyniki i edukacyjne, i sportowe naszych wychowanków. To jest takie podsumowanie roku, czas, aby dzieciaki porozmawiały z... Ciężko nazwać go patronem, bo Marcin cały czas żyje z właścicielem i pomysłodawcą tego projektu, czyli Marcinem Gortatem. W czas wakacji to już też trochę odpoczynku i natężona praca, aby ten przyszły rok i edukacyjnie, i sportowo był dużo, ciężko może, żeby był dużo lepszy, ale żeby był lepszy niż ten miniony. Mnóstwo medali Mistrzostw Polski, medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata naszych uczniów, więc bardzo, bardzo to cieszy.
Zawsze podkreślaliśmy tą interdyscyplinarność dla młodych sportowców.
Wszystkich naszych klubów partnerskich jest to 9 klubów. Przez koszykówkę żeńską i męską, piłkę nożną kobiet i mężczyzn, piłkę wodną, fitness, lekką atletykę. Do tego mamy szermierkę i zapasy, sporty indywidualne, mamy windsurferów, karateków, tenisistów i autentycznie państwu powiem, że są naprawdę dobre dzieciaki, dobre edukacyjnie, super sportowo. No i na pewno praca z takimi ludźmi to daje mnóstwo satysfakcji.
Za 16 minut godzina 20, powoli dobiega końca audycja w sportowym rytmie. Przypomnę, że o piłkarskich mistrzostwach Europy na naszej antenie mówimy codziennie o godzinie 11.15 w naszym magazynie Piłka w rytmie Euro. No to skoro piłkarskie mistrzostwa Europy, jutro będzie pewnie omówienie meczu Anglia-Słowacja, bo ten mecz trwa.
Tak, i w dalszym ciągu sensacja wisi w powietrzu. Jest 84. minuta tego spotkania i w dalszym ciągu Słowacy prowadzą 1-0. No, jeśli takim wynikiem ten mecz by się zakończył, to chyba byłaby to największa niespodzianka tych mistrzostw. Dzisiaj o 21.00 drugie spotkanie niedzielne, w którym Hiszpania zagra z Gruzją. No i zobaczymy, czy będziemy świadkiem dwóch niespodzianek. No, tutaj jeszcze to spotkanie Anglików ze Słowakami się przecież nie zakończyło. W dalszym ciągu to Anglicy mają szansę na odrobienie tych strat. Co poza tym dziś wydarzyło się w świecie sportu? Polscy siatkarze pokonali Słowenię 3-0 w kolejnych partiach do 24, 16 i 17 w meczu o trzecie miejsce Ligi Narodów w Łodzi. To 5 medal biało-czerwonych w tych rozgrywkach i 3 brązowy. Żużlowcy Polonii Piła wygrali na własnym torze z Lokomotywem Dyneburg 58-32 w meczu 7 kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. To 3 poziom rozgrywkowy. 13 punktów i 2 bonusy przywiózł do mety najskuteczniejszy w pilskim zespole Norwek Matias Polesztat. Brytyjczyk George George Russell z Mercedesa niespodziewanym zwycięzcą wyścigu o Grand Prix Austrii 11 rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen miał kolizję z wiceliderem cyklu Brytyjczykiem Lando Norrisem i zajął piąte miejsce. Drugi był Australijczyk Oscar Piastri, a trzeci Hiszpan Carlos Sainz Jr. Francuski kolarz Kevin Veclin wygrał w Bolonii po samotnym finiszu drugi etap Tour de France. Żółtą koszulkę lidera wywalczył 14 na mecie faworyt wyścigu Słoweniec Tadej Pogacar.
Takie czasy, że wyścig Tour de France rozpoczyna się we Włoszech. No ale też z tego jesteśmy przyzwyczajeni, że te wyścigi granice przekraczają. W audycji w Sportowym Rytmie słyszymy się za tydzień od godziny 18.05 do 20. Przypomnę, że we wtorek o 19.15 Sportowa Arena. W Dniu Dziennikarza Sportowego Międzynarodowego 2 lipca w studiu gościem będzie dziennikarka Telewizji Polskiej Oddziału Poznańskiego, a także serwisu sportowypoznań.pl Beata Oryl-Stroińska. Rozmawiać będziemy o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w kontekście wielkopolskim, ale też będziemy się łączyć z obozami naszych wielkopolskich olimpijczyków, tych, którzy już wiedzą, że do Paryża pojadą. A za chwilę jeszcze, na zakończenie naszej audycji, magazyn Auto Moto Pyrlandia, przygotowany przez Krzysztofa Ratajczaka, a teraz już za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu realizujący program Łukasz Kurzawski oraz ci, którzy audycję poprowadzili.
Dawid Cydrowski
i Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia, za chwilę Auto Moto Pyrlandia.
W Sportowym Rytmie. Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Automoto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30. Witam i zapraszam na kolejne wydanie magazynu Automoto Pyrlandia na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiaj zaczynamy od reminiscencji sprzed tygodnia, gdy na torze Poznań odbywała się druga runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Emocji nie brakowało, choć organizatorów SAW mogła zaskoczyć absencja kierowców cyklu EVA-CES, czyli Mistrzostw Europy Centralnej. Ale o tym dyrektor zawodów Sławomir Urbaniak.
Szkoda, że koledzy z Europy Centralnej nas nie odwiedzili. Po prostu chyba kończy się tamta liga. Bardzo mało osób tam jeździ. W tym roku do nas nie przyjechał nikt, więc musieliśmy tę rundę skasować. Jedziemy tylko po polsku. Mamy tylko albo aż 4 wyścigi. Mamy maluchy, mamy BMW, mamy klasę łączoną do 2000, klasę powyżej 2000, czyli do 3,5, też połączoną z 3,5. Ja myślę, że szybki sprint 15 minut to jest coś, co jest naprzeciw endurance'owi, który z kolei trwa 2 godziny i tam trzeba się zmienić, więc sprint jako sprint musi być bardzo szybki i jest trochę nerwowy, a w endurance'ie można spróbować trochę strategii, zmiany tankowania, zmiany opon, jeżeli coś się wydarzy, więc te dwa wyścigi się od siebie różnią, to nie można porównywać jabłko do pomarańczy, bo to są dwa, myślę, że najbardziej skrajne wyścigi, jeżeli chodzi o motorsport, jeżeli chodzi o w ogóle wyścigi, to właśnie szybki sprint i długi wyścig długodystansowy. Fajnych aut mamy coraz więcej. Ja w tym sezonie będę zawsze powtarzał, że BOP wygrywa, czyli wyrównane auta. Nawet jak ktoś przyjeżdża bardzo mocnym Evo 2 Lamborghini, trzeba je trochę zdusić, żeby można było równo jechać razem z Porsche, które też jest bardzo szybkie i które też trzeba w niektórych wersjach doważyć. Pamiętajmy, że każde nowsze Porsche jest szybsze, a mają wygrywać umiejętności kierowcy, więc musimy te auta wyrównywać. I to w tym roku jest wielkim sukcesem. Nie chcę wyprzedzać, czy za rok, czy w kolejnych 2 sezonach. Będziemy robić tak w każdej klasie. I wygrywają faktycznie zdolności kierowców, a nie zbyt duży i przesadzony samochód.
Auto Moto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Ostatnio Automobil Klub Wielkopolski podczas gali Wielkopolskiego Klubu Kapitału otrzymał nagrodę konkursu Wielkopolski Filar Biznesu za aktywną obecność w życiu społecznym i gospodarczym naszego regionu. Współpracę z AW docenia również prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora, częsty gość na torze Poznań, który tak opowiadał nam o stylu działania całego związku i o kontaktach z ponad 100-letnim klubem.
Zawsze powtarzałem, że ewolucja, a nie rewolucja. I tutaj trzeba, jak powiem, czerpać z tych dobrych praktyk i szukać tych dobrych pozytywów tego wszystkiego i patrzeć troszeczkę dalej, co możemy zrobić, ale jakby umówmy się, nie wychodźmy parę kroków naprzód, tylko róbmy krok po kroku. I na przykład to, co gdzieś w Poznaniu, to jest fajnie, że się coś dzieje. Cieszę się, że się w Poznaniu coraz więcej dzieje, że tor żyje. Mam nadzieję, że tu wszystko będzie jak najlepiej w kolejnych latach. Co patrząc na inne sprawy, no tak, w Żużlu osiągnęliśmy już, można powiedzieć, wszystko. Jeśli chodzi o rajdy, no to rajd polski jest na dobrym miejscu. Brakuje też jeszcze jakiejś dużej imprezy motocyklowej. To trochę mi się to marzy. I kartingowej, bo tego też rzeczywiście mamy ten dobre puchary Rotaxa Rocka. Mamy fajne Mistrzostwo Polski, ale jednak dawno nie byliśmy. To były kiedyś superkarty w Poznaniu, to była piękna impreza. To wiemy, że dobrze z tego niskiego pułapu, z tego, nazwijmy to, przedszkola sportowego, później się rodzą zawodnicy, jak chociażby Robert Kubica.
Z tak wielkopolskiej perspektywy patrząc, cieszę, że wokół pana, także w gremiach zarządzających Polskim Związkiem Motorowym, jest sporo poznaniaków i Wielkopolan, między innymi wiceprezesem pan Bartosz Bieliński, prezes Automilku Wielkopolski, ale tych ludzi jest więcej.
Tak, jest więcej i oczywiście zawsze cenię osoby z Poznania, bo wiemy dobrze, że to jest dobre towarzystwo, tutaj jest dużo sportu, dużo się dzieje, ja zawsze tak mówię, że Automilk Klub Wielkopolski to taki mały polski związek motorowy, bo tutaj jest ta działalność, można powiedzieć, praktycznie w każdym zakresie, może oprócz Żużla jako klubu, ale rzeczywiście jest dużo, notabene nie będę ukrywał, moje korzenie pochodzą z Poznania, także dziadek tu się urodził.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Czerwiec obfitował wiele imprez sportowo-turystycznych pod szyldem Automobil Klubu, organizowanych przez delegatury. Odbył się na przykład 15. rajd Eleganta z Mosiny, którego uczestnicy podziwiali poznańskie i okoliczne murale. W Nowym Tomyślu zmotoryzowane rodziny zaliczały rajd z okazji Dnia Dziecka, a nieco wcześniej na trasach Gniezna, Łubowa czy Kiszkowa odbyła się impreza pod hasłem Rajd Rodzinny – Jedziemy do Europy. Zresztą przykładów wielopokoleniowych działań w AW nie brakuje, także w sferze stricte sportowej. O dwóch takich wyścigach jak motocyklowych i samochodowych, opowiedział nam szef Automobil Klubu Bartosz Bieliński.
Bardzo nas to cieszy, że kolejne pokolenia zdobywają tytuły, te laury najwyższe. I tutaj ojciec, teraz syn, mówię tutaj o Mateuszu, Jacku, Moniku. To naprawdę oko cieszy, że ten młody chłopak tak dobrze zaczął sezon, zdobywając tytuły i mam nadzieję, że usłyszymy o Mateuszu jeszcze dużo, dużo dobrego, nawet w randze mistrzostw. Tak mu życzę, Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Ale też Damian Litwinowicz po 17 latach tytuł Mistrza Europy wraca do Polski, do Poznania. I to też bardzo, bardzo dziękuję Damianowi, bo to taki naprawdę duży prezent dla naszego klubu, że na te stulecie Damian potrafił i stanął w ferworze walki i wygrał. Bo ja pamiętam, byłem na tych ostatnich zawodach, tytuł ważył się do ostatniego biegu. Do ostatniego biegu, potem był złożony protest, więc czekaliśmy jeszcze po biegu do dobre chyba 2 godziny, zanim usłyszeliśmy, że Damian został mistrzem Europy.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Takich rodzinnych związków w motosporcie jest dużo, dużo więcej. I często można to zauważyć także podczas imprez na torze Poznań. A tam z głośników płynie głos kultowego spikera imprez na tym obiekcie, Bogdana Wolnego. Nasz reporter Dawid Cytrowski zapytał Bogdana o jego pasję do motoopowieści.
Głos toru Poznań. Być może, nie wiem dlaczego tak, dobra, niech tak zostanie, proszę bardzo, ale muszę powiedzieć, że było to w latach 90., więc od tamtej pory sam nie wiem dlaczego, jak to się ułożyło, po prostu jestem. Zapraszają mnie, więc żebym to robił. I z czym to się wiąże? Wiąże to się z historią wielu, 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 nie tylko zawodników, ale ich rodzin. Bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ja opowiadam o zawodnikach, jak sam widziałeś, że są to teraz wyścigi, o których mówimy, kto na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, jak ładnie walczą. Ja przyjeżdżam, jeżeli wcześniej, to rozmawiam z zawodnikami. Tam przyjeżdża czasami żona, czasami są całymi rodzinami, naprawdę, czasami są ich dziadkowie i ja się z nimi poznam i zżywam. My tak się już utożsamiamy, więc ja nie wiem, jak to się dzieje, ale ja czuję się jakby członkiem tej rodziny motosportowej.
Pierwsza wizyta na torze Poznań, pamięta pan?
O, oczywiście, to był Paweł Tyszkiewicz, jak wjechałem, robił motocykle i wjechałem na tor tutaj dzięki Sławińskiemu, taki motocyklista, pytałem się wyraźnie, macie tutaj kogoś do komentowania, bo ja lubię motosport, czy mogę tutaj przyjechać, zobaczyć, a on mówi, chyba ktoś jest, nie, chyba nikogo nie ma, przyjechałem i wyobraź sobie, że ja z takiej kartki, oni jeszcze nie wiedzieli jak, więc ja mówię, kto będzie startował. Stałem tutaj z boku pod wieżą, nie było żadnych komputerów, monitorów i tylko kto przejeżdżał, to ja sobie notowałem, jak złapałem oczywiście. Potem zawodnicy mnie mówili, kto jedzie. Nie widziałem nic, tylko prostej start mety i komentowałem. Oni patrzą na mnie, co ja robię, co ja komentuję, z czego to się bierze, o co tu chodzi. Ale ja jakoś intuicyjnie wyczuwałem, kto będzie pierwszy, kto będzie drugi. No i oni mnie zaprosili na kolejny wyścig.
Trzeba być chyba kibicem, to znaczy trzeba się interesować tym, co się dzieje w świecie motosportu, nie tylko lokalnie, nie tylko krajowo, ale chyba na całym świecie, to trzeba po prostu na bieżąco śledzić.
Słuchaj, nie muszę tego mówić tobie, Dawid, nie muszę tego mówić Krzyszkowi Ratajczakowi. Trzeba, tak. Ty to masz, ja to mam, Grzegorz chyba to ma i my nie wiemy, skąd to się bierze. Ciężka praca, talent trzeba mieć do motosporcie, żeby być czymś i kimś, ale tak naprawdę trzeba mieć jeszcze coś, co jest niewytłumaczalne, jakąś charyzmę w sobie. Trudno mi jest to powiedzieć. Ja nie mówię, że ja to mam. Nie, nie mówię. Ale coś jest takiego, że albo to szczęście, że słyszymy głos silniku, bo ja nie wiem, jak ty przyjdziesz i będą samochody elektryczne jechały. Wyobraź sobie to. Silnik, mechanik, ile ludzi straci robotę przy tym. Ale ten silnik to jest clue motosportu. Dlatego to się nazywa moto. A jak będzie, jak będą jechały samochody elektryczne? Nie wiem, zapytaj Grzegorza. My się chyba załamiemy. Po prostu się załamiemy. Bo silniki oczywiście od Fiatów, od Porsche, od Lamborghini, my je odróżniamy. Możemy nie patrzeć, ale słyszymy. Nie wiem, co będzie dalej. Ale generalnie, jeżeli mówisz, czy coś trzeba mieć w sobie, powiem ci tak. Każdy ma swoją pasję. Podziwiam każdego. Jeden lubi muzykę poważną, drugi lubi rock. Nie mam nic do tego. Każdy lubi to, co ma w swoim sercu. My mamy ten motosport.
Spikerowi Toru Poznań Bogdanowi Wolnemu życzymy głosowej i nie tylko kondycji, a pewnie usłyszymy go znowu podczas zaplanowanej o te 19 lipca kolejnej rundy wyścigowych samochodowych mistrzostw kraju. Ale o tej imprezie opowiemy już za 2 tygodnie. Dziś za uwagę dziękuję. Krzysztof Ratajczak.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.